Rozdział 17. Kiełkowanie rozmaitych zasiewów i złudzeń. Było już w 8:30 wieczorem, kiedy Wokulski wracał do domu. Słońce niedawno zaszło, lecz silny wzrok mógł już dopatrzeć większe gwiazdy przebłyskujące na złotawo-lazurowym niebie. Po ulicach rozlegał się wesoły gwar przechodniów. W sercu Wokulskiego zasiadł radosny spokój. Przypomniał sobie każdy ruch, każdy uśmiech, każde spojrzenie i każdy wyraz panny Izabeli. Z podejrzliwą troskliwością wyszukując w nich śladu niechęci albo dumy. Na próżno. Traktowała go jak równego sobie i jak przyjaciela. Zapraszała, aby ich częściej odwiedzał, ba, nawet żądała, aby ją o co prosił. A gdybym się był w tej chwili oświadczył, przyszło mu na myśl, to co? I pilnie wpatrywał się w rysy jej widma, które mu napełniało duszę, ale znowu nie dostrzegł ani śladu niechęci, owszem, figlarny uśmiech. Odpowiedziałaby, myślał, że za mało jeszcze się znamy, że powinienem zasłużyć na nią. Tak, niezawodnie tak by odpowiedziała. Powtarzał, ciągle przypominając sobie niewątpliwe oznaki sympatii. W ogóle, mówił, byłem niesprawiedliwie uprzedzony do wielkich panów, a oni są przecie takimi, jak i my ludźmi, może nawet mają więcej subtelnych uczuć. Wiedząc, że jesteśmy goniącymi za zyskiem gburami, unikają nas. Ale poznawszy w nas uczciwe serca, przygarniają do siebie. Cóż to za rozkoszna żona może być z takiej kobiety? Naturalnie, że powinienem na nią zasłużyć, jeszcze jak. I pod wpływem tych myśli czuł, że budzi się w nim jakaś wielka życzliwość, która ogarnia naprzód dom Łęckich, potem dalszą ich rodzinę, potem jego sklep i wszystkich ludzi, którzy w nim pracowali, potem wszystkich kupców, którzy mieli z nim stosunki, a nareszcie cały kraj i całą ludzkość. Zdawało się Wokulskiemu, że każdy uliczny przechodzień jest jego krewnym, bliższym lub dalszym, wesołym lub smutnym. I niewiele brakowało, żeby stanąwszy na chodniku, zaczepiał jak żebrak ludzi i pytał: może który z was czego potrzebuje? Żądajcie, rozkazujcie, proszę was, w jej imieniu. Podle mi dotychczas życie schodziło, mówił sobie. Ochocki, oto wspaniała dusza. Chce przypiąć skrzydła ludzkości i dla tej idei zapomina o własnym szczęściu. Sława naturalnie jest głupstwem, ale praca dla pomyślności ogółu to grunt. A potem dodał z uśmiechem: ta kobieta już zrobiła ze mnie bogacza i człowieka z reputacją, lecz jeżeli uprze się, zrobi ze mnie, czy ja wiem co, chyba świętego męczennika, który swoją pracę, nawet życie, odda dla dobra innych. Naturalnie, że oddam, gdy ona tego zechce. Sklep jego był już zamknięty, ale przez otwory okiennic wyglądało światło. Coś jeszcze robią, pomyślał Wokulski. Skręcił w bramę i przez tylne drzwi wszedł do sklepu. Na progu zetknął się z wychodzącym Ziębą, który pożegnał go niskim ukłonem. W głębi zaś sklepu było jeszcze kilka osób. Klejn wdrapywał się na drabinkę, ażeby coś poprawić na półkach. Lisiecki ubierał się w palto, za kontuarem nad księgą siedział Rzecki, a przed nim stał jakiś człowiek i płakał. — Stary jedzie! — zawołał Lisiecki. Rzecki, przysłaniając oczy ręką, spojrzał na Wokulskiego. Klejn ukłonił mu się parę razy ze szczytu drabinki, a płaczący człowiek zwrócił się nagle i z głośnym jękiem objął go za nogi. — Co to jest? — spytał zdziwiony Wokulski, poznając w płaczącym starego inkasenta Obermana. — Zgubił 450 rubli — odparł Rzecki surowo. — Naturalnie, że nie było nadużycia, głowę dam za to, ale i firma tracić nie może, tym bardziej, że pan Oberman ma u nas kilkaset rubli oszczędności. Jedno więc z dwojga — prawił rozdrażniony Rzecki. — Albo pan Oberman zapłaci, albo pan Oberman straci miejsce. Piękne robilibyśmy interesa, mając wszystkich takich inkasentów jak pan Oberman. — Zapłacę, panie — mówił szlochając inkasent. Zapłacę, ale niech mi pan rozłoży choć na parę lat. Toż te 500 rubli, co mam u panów, to mój cały majątek. Chłopiec skończył szkoły i chce uczyć się na doktora, a i starość za pasem. Bóg i pan wie, co się człowiek napracuje, nim zbierze taki grosz. Musiałbym się drugi raz urodzić, ażeby znowu go zebrać. Klejn i Lisiecki, obaj ubrani, czekali na wyrok pryncypała. Tak, odezwał się Wokulski. Firma nie może tracić. Oberman zapłaci. Słucham pana, wyszeptał nieszczęśliwy inkasent. Panowie Klejn i Lisiecki pożegnali się i wyszli. Za nimi, wzdychając, zbierał się i Oberman do opuszczenia sklepu. Lecz gdy zostali tylko we trzech, Wokulski dodał szybko. Oberman, zapłacisz, a ja ci zwrócę. Inkasent rzucił mu się do nóg. Za pozwoleniem, przerwał Wokulski, podnosząc go. Jeżeli słówko powiesz komu o naszym układzie, cofnę prezent. Uważasz, Oberman? Inaczej wszyscy zechcą gubić pieniądze. Idź więc do domu i milcz. Rozumiem. Niech Bóg zeszło na pana wszystko najlepsze. Odparł inkasent i wyszedł, na próżno starając się ukryć radość. Już zesłał najlepsze, rzekł Wokulski, myśląc o pannie Izabeli. Rzecki był niekontent. Wiesz, mój Stachu, odezwał się, gdy zostali sami, że lepiej zrobisz, nie mieszając się do sklepu. Z góry wiedziałem, że całej sumy nie każesz mu zwracać. Ja sam nie żądałbym tego, ale ze 100 rubli tytułem kary powinien był Gałgan zapłacić. Zresztą pal diabli można mu było i wszystko darować, ale należało choć z parę tygodni utrzymać w niepewności, inaczej lepiej od razu zamknąć budę. Wokulski śmiał się. Lękałbym się, odparł, gniewu boskiego, gdybym w takim dniu skrzywdził człowieka. W jakim dniu? Spytał Rzecki, szeroko otwierając oczy. Mniejsza o to. Dziś dopiero widzę, że trzeba być litościwym. Byłeś nim zawsze i aż nadto, oburzył się pan Ignacy, i przekonasz się, że dla ciebie ludzie takimi nie będą. Już są, rzekł Wokulski i podał mu rękę na pożegnanie. Już są? Powtórzył pan Ignacy, przedrzeźniając go. Już są. Nie życzę ci, abyś potrzebował, kiedy wystawiać na próbę ich współczucia. Mam je bez prób. Dobranoc. Masz, masz. Zobaczymy, jak ono będzie wyglądało w razie potrzeby. Dobranoc, dobranoc, mówił stary subjekt, z hałasem chowając księgi. Wokulski szedł do swego mieszkania i myślał. Trzeba nareszcie złożyć wizytę Krzeszowskiemu. Pójdę jutro. W całym znaczeniu przyzwoity człowiek. Przeprosił pannę Izabelę. Jutro podziękuję mu i niech mnie licho weźmie, jeżeli nie spróbuję dopomóc. Choć z takim próżniakiem i Letkiewiczem ciężka sprawa. Ale mniejsza o to, spróbuję. On przeprosił pannę Izabelę, ja wydobędę go z długów. Uczucia spokoju i niezachwianej pewności tak w tej chwili górowały nad wszelkimi innymi w duszy Wokulskiego, że gdy wrócił do domu, zamiast marzyć, co mu się zwykle zdarzało, wziął się do roboty. Wydobył gruby kajet, już w większej części zapisany, potem książkę z polsko-angielskimi ćwiczeniami i zaczął pisać zdania, wymawiając je półgłosem i usiłując jak najdokładniej naśladować nauczyciela swego, pana Williama Collinsa. W kilkuminutowych zaś przerwach myślał to o jutrzejszej wizycie u barona Krzeszowskiego i o sposobie wydobycia go z długów, to o Obermanie, którego wybawił z nieszczęścia. Jeżeli błogosławieństwo ma jaką wartość, mówił do siebie, cały kapitał błogosławieństw Obermana wraz ze składanym procentem ceduje jej. Potem przyszło mu na myśl, że nie jest to zbyt świetnym prezentem dla panny Izabeli, uszczęśliwić jednego tylko człowieka. Całego świata nie może, ale warto by z okazji bliższego poznania się z panną Izabelą podźwignąć bodaj kilka osób. Drugim będzie Krzeszowski, myślał. Ale ratować takich zuchów? Żadna zasługa. Aha. Uderzył się ręką w czoło i, porzuciwszy ćwiczenia angielskie, wydobył archiwum swoich korespondencji prywatnych. Była to safianowa okładka, gdzie podług dat umieszczał nadchodzące listy, których spis znajdował się na początku. Aha, mówił. List mojej Magdalenki i jej opiekunek. Stronica 603. Znalazł stronicę i z uwagą przeczytał dwa listy. Jeden pisany elegancko, drugi jakby go kreśliła dziecinna ręka. W pierwszym zawiadomiono go, że taka to a taka Maria, niegdyś dziewczyna złego prowadzenia, obecnie nauczyła się szyć bielizny, krawiectwa i odznacza się pobożnością, posłuszeństwem, łagodnością i dobrymi obyczajami. W drugim liście sama owa Maria dziękowała mu za dotychczasową pomoc i prosiła tylko o wyszukanie jakiego zajęcia. Niech już wielmożny i dobrotliwy pan, pisała, kiedy z łaski Boga ma takie duże fundusze, na mnie grzeszną ich nie wydaje. Bo ja teraz sama sobie poradzę, bylem miała o co ręce zaczepić, a ludzi, co potrzebują gorzej niż ja, nieszczęśliwa, zhańbiona, w Warszawie nie brak. Wokulskiemu przykro się zrobiło, że podobna prośba kilka dni czekała na odpowiedź. Natychmiast odpisał i zawołał służącego. List ten, rzekł, odeślesz rano do Magdalenek. Zrobi się, odparł służący, usiłując zapanować nad ziewaniem. Sprowadzisz mi także furmana Wysockiego, tego stamki, wiesz?
O, jeszcze nie miałbym wiedzieć, ale pan słyszał.
Tylko żeby mi tu przyszedł z rana.
O, czemu nie? Ale pan słyszał, że Obermann zgubił wielkie pieniądze? Był tu z wieczora i przysięgał, że zabije się albo zrobi sobie co złego, jeżeli pan nie okaże nad nim litości. Ja mówię, nie bądźcie głupi, nie zabijajcie się, poczekajcie. Nasz stary ma miętkie serce. A on gada, ja se też tak kalkuluję, ale zawsze będzie heca, bo mi choć trochę strącą. A tu syn idzie na medyka, a tu starość chwyta człowieka za poły.
Proszę cię, idź spać, przerwał mu Wokulski.
Pójść pójdę,
odparł z gniewem służący.
Ale u pana to taka służba, że gorzej niż w kryminale. Nawet szpać nie można iść, kiedy się chce.
Zabrał list i wyszedł. Na drugi dzień, około 9 rano, służący obudził Wokulskiego, donosząc mu, że czeka Wysocki.
Niech no wejdzie.
Po chwili wszedł furman. Był przyzwoicie ubrany, miał czerstwą cerę i wesołe spojrzenie. Zbliżył się do łóżka i ucałował Wokulskiemu ręce.
Mój Wysocki, podobno przy twoim mieszkaniu jest wolny pokój.
A tak, wielmożny panie, bo mi stryjek umarł. A jego bestie lokatory nie chciały płacić, wiecem wygnał. Na wódkę to łobuz ma, a na komornego nie stać.
Ja wynajmę od ciebie ten pokój, mówił Wokulski. Tylko trzeba go odczyścić.
Furman patrzył na Wokulskiego zdziwiony.
Będzie tam mieszkać młoda szwaczka, mówił dalej Wokulski. Niech stołuje się u was, niech jej twoja żona pierze bieliznę, niech zobaczy, czego jej brak. Na sprzęty i na bieliznę ja dam pieniędzy. Potem będziecie uważać, czy nie sprowadza kogo do domu.
O, nie, zawołał z ożywieniem furman. Ile razy będzie wielmożny panu potrzeba, to ja sam zawiodę. Ale żeby ktoś zaś z miasta, to nie. Z takiego interesu wielmożny pan mógłby się tylko nabawić nieszczęścia.
Głupiś mój Wysocki. Ja jej widywać nie potrzebuję. Byle była porządna w domu, schludna, pracowita, to niech sobie chodzi gdzie chce. Tylko niech do niej nie chodzą. Więc rozumiesz, trzeba w pokoju odświeżyć ściany, umyć podłogę, kupić sprzęty tanie, ale nowe i dobre. Znasz się na tym? I jak jeszcze, chem się w życiu mebli nawoził. Dobrze. A twoja żona niech zobaczy, co jej potrzeba z bielizny i odzienia i da mi znać.
Rozumiem wszystko, wielmożny panie, odparł Wysocki, znowu całując go w rękę.
Ale, a cóż z twoim bratem?
Nie zgorzej, wielmożny panie, siedzi dziękować Bogu i wielmożnemu panu w Skierniewicach, ma grunt, najął parobka i teraz z niego wielki pan. Za parę lat jeszcze ziemi dokupi, bo stołuje się u niego jeden dróżnik i stróż i dwa smarowniki. Nawet mu teraz kolej pensji dodała. Wokulski pożegnał furmana i zaczął się ubierać.
Chciałbym przespać ten czas, dopóki znowu jej nie zobaczę, myślał Wokulski.
Do sklepu nie chciało mu się iść. Wziął jakąś książkę i czytał, postanawiając sobie między pierwszą i drugą wybrać się do barona Krzeszowskiego.